Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. Krystyna Rżeńska-Gorkolewska, niestety bez Piotra Bernatowicza. Dzisiaj witam Państwa w programie, w którym będziemy się zastanawiać nad tym, czy mamy do czynienia z inwazją kultury ukraińskiej i białoruskiej w Poznaniu. Mamy wiosnę ukraińską, mamy wystawę kolejnych artystów ukraińskich, białoruskich w Poznaniu. Czy i co może ta kultura wnieść do naszej kultury? W studiu będę rozmawiać z zaproszonymi gośćmi, z publicznością, a moimi gośćmi dzisiaj są pani Mariana Krill, dziennikarka Radia Centrum z Lublina. Dzień dobry. Pani Olena Gomeniu z Zakładu Ukrainistyki UAM.
Dzień dobry.
Pani Anna Hraniuk, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.
Dzień dobry lub dobry wieczór.
I teraz poważne persony, uwaga, znaczy wszystkie poprzednie panie również poważne persony, ale mamy tutaj konsula honorowego Ukrainy, pana Witolda Chorowskiego.
Dzień dobry.
Pan Piotr Szelongowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Witam serdecznie słuchaczy.
Mark Marksimowicz, artysta urodzony w Grodnie, mieszkający w Poznaniu.
Dzień dobry.
I naszą publiczność. Proszę państwa, czy to jest inwazja? Czy mamy się bać?
Samej kultury to chyba niekoniecznie, tak mi się wydaje. Kultura jest przejawem pewnego rodzaju takiej, bym powiedział, fascynacji pięknem, więc wydaje mi się, że jest to wartościowe. Zupełnie inną sprawą jest to, co siedzi w ludziach, którzy przyjeżdżają stamtąd, no bo ci ludzie są oczywiście jak w każdym narodzie różni, są dobrzy i źli.
A co ukraińska wiosna może nam teraz dać w tym roku?
Znaczy, ukraińska wiosna może zacząć od tego, żeby wprowadzić przynajmniej część słuchaczy, którzy pierwszy raz słyszą o ukraińskiej wiośnie. Została wymyślona przed ponad 10 laty, w tym roku jest 10. edycja tego festiwalu, żeby pokazać kulturę wschodniej Europy, szczególnie Ukrainy, właśnie naszym mieszkańcom, którzy z przyczyn też historycznych, również geograficznych, to jest banał, ale bardzo ważny, żeby to zrozumieć, są nieco tej kultury pozbawieni. Dlatego, że no, takie mamy społeczeństwo w Poznaniu, które stosunkowo mało związków miało z Ukrainą. I grupa Polaków i miejscowych Ukraińców przed 10 laty podjęła taką decyzję i wyszła z taką inicjatywą, że taki festiwal właśnie jak Ukraińska Wiosna, od początku zdefiniowany jako bardzo różnorodny, bo mamy tutaj prezentowane i muzykę, i kulturę, i sztuki piękne, i fotografię, i teatr, muzykę poważną również, żeby to wszystko przynieść do Poznania i powiedzieć, i chcieliśmy powiedzieć w ten sposób, zobaczcie, w ten sposób warto poznawać kraj sąsiada. Stąd też nasza misja Poznaj Sąsiada, to też nasz adres strony internetowej. Po prostu zawsze lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć.
Oczywiście. Bardzo mi się podobała rozmowa z panem konsulem właśnie, Witoldem Chorowskim, na otwartej niedawno wystawie ikony współczesnej w Galerii Jezuitów, kiedy rzeczywiście padło tam takie zdanie, że niekoniecznie musimy się od razu kochać, ale przede wszystkim musimy się poznać. Od tego należy wyjść, od tego należy zacząć. Ale myślę, że to poznanie jest konieczne, dlatego że mamy Ukraińców, obywateli, tak, ukraińskich w Polsce, w Poznaniu naprawdę bardzo dużo. Wieczorem, czy nawet nie wieczorem, idąc przez Stary Rynek, naprawdę ten język, nie tylko przez Stary Rynek, w Poznaniu ten język się słyszy. Nie wiem, czy ukraiński, czy rosyjski, bo Polacy
często mylą.
Często nie mylą, nie rozróżniają tego w ogóle.
Myślę, że to jest ukraiński, nie?
Ale mam nadzieję, że ja dobrze powiedziałam dobry wieczór na początku. Starałam się bardzo po ukraińsku. Niestety po białorusku nie powiedziałam. Może Mark powiesz.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobrze.
Według ostatnich danych 30 tysięcy Ukraińców w samym Poznaniu. Takie są zeszłotygodniowe jakby informacje w mediach.
Tak, też słyszałem tą liczbę.
Około 100 tysięcy w Wielkopolsce, nie? Szczególnie dużo w okolicy Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego.
Znaczy, szczególnie dużo jest w południowej Wielkopolsce, czyli w regionie Kalisza i dalej na południe.
Ja znalazłam taką informację, wypowiedź pana Rusłana Bortnika, dyrektora Ukraińskiego Instytutu Analizy i Zarządzania Polityką, że Ukraina traci około 80 obywateli na godzinę. Że ponad 1 000 000 Ukraińców opuściło kraj w 2015 roku.
Znaczy, nie jestem pewien, pani redaktor, czy można powiedzieć, że traci, bo proszę zwrócić uwagę, oni przyjeżdżają do Polski i dalej są obywatelami Ukrainy.
To w takim razie teraz moje pytanie do pań. Co ta kultura może wnieść do naszej kultury?
Kultura może wnieść bardzo
kultura
dużo.
Ukraińska.
Kultura ukraińska może pokazać, że Ukraińcy i Polacy są podobni, mają dużo wspólnego. Oczywiście mają również swoje różnice. Niedawno, w tym tygodniu, były dwa spektakle w Teatrze Animacji Sen o lepszym kraju ukraińskiego pisarza, poety Sergieja Żadana. Spektakl był wystawiany w języku polskim przez polskich aktorów. I jeden z aktorów powiedział później w czasie rozmowy, że dzięki takiemu przedstawieniu, dzięki pracy z reżyserką ukraińską, oni, Polacy, artyści, aktorzy, bardzo dużo dowiedzieli się o Ukrainie, czego wcześniej nie wiedzieli. W związku z czym kultura pomaga zrozumieć naszego sąsiada, bo jest to nasz sąsiad bliski i bardzo duży.
Ale czy są takie cechy charakterystyczne, czy są takie cechy istotne w tej kulturze, które byłyby wyjątkowe, które nie byłyby tylko nawiązaniem czy do kultury rosyjskiej czy polskiej? Czy ta kultura ukraińska ma swój charakterystyczny rys? Ja nie myślę tylko o takim rysie pewnej ludowości, który nie dla każdego może być tą dziedziną, która wymaga jakiejś dalszej eksploracji czy dalszego pola zainteresowań, poszerzenia tego pola. Czy to jest kultura, która rzeczywiście ma takie bogactwo jak, powiedzmy, kultura rosyjska czy kultura polska? Ja tak będę trochę w kij w to mrowisko wkładać, żeby się od pań dowiedzieć.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że tutaj nawet nie ma potrzeby porównywać, która kultura ma więcej czegoś, bo każda kultura, każdy naród ma swoją kulturę bardzo bogatą. Ja sądzę, że każdy naród ma bardzo bogatą kulturę, tylko, powiedzmy, kultura ukraińska przez bardzo wiele lat była postrzegana przez świat jako kultura rosyjska, radziecka i nie było czegoś takiego jak kultura ukraińska. Wielu ludzi przez wiele lat nie wiedziało w ogóle, że jest coś takiego, coś takiego jak Ukraina, prawda? A Ukraina ma i swój język, który jest podobny, bardziej zbliżony do języka polskiego niż do rosyjskiego, chociaż posługuje się cyrylicą. I tak samo kultura jest bardzo bogata. Zarówno ta kultura klasyczna, jak i kultura współczesna. Jest bardzo wielu znakomitych kompozytorów, wykonawców, malarzy, tancerzy. I Ukraina jako kraj bardzo wielu wybitnych artystów wydała na świat, którzy nawet my nie wiemy, że to on jest z pochodzenia Ukraińcem, ale tak jest i są artyści z Ukrainy po całym świecie rozsiani.
Znaczy, chciałbym dodać, że nasz tegoroczny gość, Sergiej Żadan, został utytułowany przed bodajże rokiem czy dwoma laty tytułem Angelusa. To jest literacka nagroda przyznawana w Polsce dla poetów i pisarzy z całej Europy Środkowo-Wschodniej. I jeśli można, to jednak bym się nieco zdystansował od tego, co pani powiedziała, trochę odkreślając kreską ludowość w kulturze. Znaczy, to jest duża różnica między kulturą polską a kulturą ukraińską. Ta ludowość jest tam zaszczepiona bardzo mocno. Natomiast zupełnie nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy albo uważać, że to jest jakaś inna kategoria. Szkoda, że nie było pani z nami w trakcie recitalu Esteli Czupryk w niedzielę, gdzie prezentowana była muzyka Mykoły
Łysenki, romantyka, kompozytora,
który bardzo istotny wpływ na jego muzykę, na muzykę, która jest uważana na świecie za absolutnie najwyższy światowy poziom. Bardzo duży wpływ na tą muzykę miała właśnie kultura, muzyka ludowa. Zresztą wśród polskich kompozytorów również te wpływy u niektórych widać, więc ja bym się od tej ludowości w kulturze nie odżegnywał, traktując ją jako jakąś oddzielną kategorię.
Nie, absolutnie. To jest rzecz bardzo pociągająca, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca też Polaków. Myślę, że to tak po prostu jest. Sztuki plastyczne są zachwycające w wykonaniu na przykład białoruskich artystów. Jest mnóstwo wystaw tutaj w Polsce, znaczy przynajmniej w Poznaniu, ja byłam na dwóch. I rzeczywiście to jest taka moja troszeczkę hipoteza, że jeszcze są to artyści często kształceni w wielkim poszanowaniu rzemiosła artystycznego. To są artyści, którzy są nauczeni od podstaw malowania, rysowania, rzeźby. Ten rys taki postmodernistyczny, konceptualny jest gdzieś później, ale jednak to jest sztuka, która cały czas z nas zachwyca po prostu pięknem. Tym, co już teraz w sztuce zachodu gdzieś zeszło na plan dalszy, uważane właśnie jako coś powierzchownego, dlatego że właściwie tylko na przykład estetycznego. Nie wiem, Mark Maksymowicz, powiedz mi coś trochę o białoruskich artystach. Sam jesteś artystą, robisz fantastyczne rzeczy.
Tak, i tu też przedstawiam też Aleksa Nowickiego, też artysta z Mińska, który miał niedawno wernisaż właśnie w Kolgiackim Art. Robiliśmy cykl wystaw białoruskich. Teraz właśnie jest ostatnia impresjonizm brześki. Trójka artystów z Brześcia, impresjonizm. Ale to jest najwyższa półka. To jest najwyższa półka i to nie są jakieś, jakby to powiedzieć, imitacje impresjonizmu, czy nie, ludzie tym żyją i to jest światowej klasy sztuka. Tak samo jak Aleks Nowicki jest bardzo znany na świecie, bardzo ceniony i w Toronto bardzo długo mieszkał i w Stanach Zjednoczonych, także jest tam doceniany. Pracuje w zupełnie już innym stylu, czyli zupełnie w nowoczesnym, czyli robi komiks, czyli to już nie jest impresjonizm, a zupełnie inna dziedzina. Ale tu pani ma absolutną rację, warsztat u nas jest, to jest podstawa. To jest podstawa i najpierw warsztat i jak tylko już masz rękę, jak już możesz coś tam, wtedy oczywiście możesz robić koncepcję. Weźmy Malewicza, nikt nie wie, że Malewicz to też jest Białoruś. Marc Chagall, białoruska sztuka wypuściła olbrzymią masę sutien. Najlepszy kolega Modliani, jak umierał, powiedział, nic strasznego, po mnie zostaje sutien. Także sztuka białoruska jest bardzo ciekawa, bo jest bardzo różnorodna, ale w tym wszystkim jest, podstawą jest, jak pani powiedziała, warsztat. Podstawą jest dobra, porządna szkoła. Na to zwracamy bardzo mocno uwagę i weźmy nawet tego Malewicza, Czarny Kwadrat. Przecież do końca życia malował realistyczne obrazy. Nikt o tym nie wie, ale on też w stylu impresjonisty pracował. Nie? Także sztuka białoruska jest bardzo ciekawa. Jest bardzo ciekawa i bardzo różnorodna.
No mnie cieszy otwarcie właśnie na Białoruś, bo tak do tej pory to tak była traktowana trochę po macoszemu. Głównie u nas się przewijało tylko o tej Ukrainie, jakby ktoś trochę tak na siłę starał się nas połączyć, a przecież trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle kultura jako taka, zbliżenie kulturalne, może zasypać przepaści, które są między narodami i niestety powstają na różnych stykach. No wiemy, co się dzieje w tej chwili przecież na Ukrainie, na wschodniej Ukrainie. Zeszłoroczna, bardzo kontrowersyjna ustawa podnosząca banderę JUPA do rangi bohaterów. No nie ukrywajmy, że to jednak byli zbrodniarze, tak, współpracujący z nazistami. I jak na tej płaszczyźnie, gdzie w tych stosunkach politycznych widzimy tutaj ten dysonans, który się pojawia, czy sama kultura, czy samo przybliżenie tej kultury, który tutaj właśnie pan konsul wykonuje dobrą robotę, moim zdaniem, jest w stanie te przepaści zakopać. Ja ze sobą przyniosłem do studia takie dwie książeczki, które można by powiedzieć pożyczyłem od Ukraińca, który w tej chwili, żeby było ciekawiej, stał się już Polakiem, bo dostał obywatelstwo i uważa, że to jest jego niejako Biblia. To są książki mówiące o UPA i Banderze.
No tak, ale jeżeli mogę to skomentować, znaczy po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę i pana, i słuchaczy, że jesteśmy uczestnikami programu o kulturze. Więc stąd, i to jest jedyny powód, dla którego na tej kulturze się skupiamy. Natomiast stowarzyszenie, które reprezentuję, Stowarzyszenie Polska-Ukraina, podejmuje różne tematy. Dziś rozmawiamy o kulturze, jesteśmy w trakcie festiwalu Ukraińska Wiosna, ale były również takie edycje tego festiwalu. W 2013 roku zrobiliśmy ponadtygodniowe warsztaty dla studentów ukraińskich i studentów polskich z profesorami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz profesorami z Uniwersytetu we Lwowie, którzy, i oni przez cały ten czas dyskutowali o historii, żeby nawzajem poznać swoje różne racje. Zakończyło się to arcyciekawą debatą i rozmową między nimi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie chciałbym się zgodzić na taki obraz sytuacji, że my się zajmujemy tylko kulturą, a inne rzeczy nie są ważne. Otóż uważamy, że są ważne i również je podejmujemy.
To jest niezwykle ważna dla mnie informacja. Powiem szczerze, że umknęły mi te informacje dotyczące o tym, o czym pan konsul mówi. Z chęcią, jeżeli jest taka możliwość, to gdyby pojawiła się szansa uczestnictwa w następnej edycji, z chęcią bym podjął ten temat.
Poza tym,
tym bardziej, że no, w tej chwili mam sporo znajomych czy przyjaciół Ukraińców. Nawet dzisiaj, będąc w restauracji u kolegi, który zatrudnia Ukraińców, miałem przyjemność właśnie z dwójką z nich rozmawiać. I tu są właśnie bardzo podzielone poglądy. Mi się wydaje, że mamy w tej chwili pewną misję dziejową, bo jakby musimy niestety pewne rzeczy, które się dzieją na Ukrainie, odkłamywać i informować tutaj Ukraińców, którzy przyjeżdżają, że nie jest do końca tak, jak się mówi u nich.
Znaczy, nie chcę bagatelizować, wie pan, tego, że musimy rozmawiać o trudnych sprawach z przeszłości. Z drugiej strony, wie pan, też wydaje mi się, że byłoby uczciwe powiedzieć sobie, że wojna nie jest jedynym tematem, o którym trzeba rozmawiać, jeśli chodzi o historię.
Oczywiście.
Nie, bo jest
oczywiście
ich więcej. Natomiast też nie chciałbym z kolei, żebyśmy rozmawiali z Ukraińcami tylko o historii. Bo to też nie służyłoby jakiejkolwiek budowaniu jakiejkolwiek relacji. Więc tak sobie myślę, że nie przekreślając potrzeby podnoszenia jakiegokolwiek wątku, który jest między nami, to jednak również chodzi o to, żeby nie zapomnieć o tym, że jesteśmy sąsiadami, czy, jak napisała Rada Społeczna przy arcybiskupie poznańskim w zeszłym tygodniu, również braćmi. I w związku z tym trzeba się traktować z należytą, jeśli nie miłością, to przynajmniej serdecznością, to oczywiście cytuję. Ten list, być może państwo go widzieliście, zakończył
się... Słyszałem nawet wypowiedzi w telewizji. Tak.
On się zakończył takim bardzo pięknym zdaniem, że w tej chwili mamy prawdopodobnie najlepszy moment w naszej wspólnej historii na to, żeby budować serdeczne i bliskie relacje między Polakami a Ukraińcami, z czym się całkowicie zgadzam.
Naprawdę, oczywiście, naprawdę. To jest bardzo ważne.
Tu mogę jeszcze ze strony jakby swojej, bo jestem takim, powiedzmy, obserwatorem i Ukrainy, i Polska dla mnie są jakby równoległym krajem. Do żadnego nie mam większej albo mniejszej sympatii, do każdego mam sympatię. To jest historia to jest bardzo skomplikowana sytuacja. I od środka widzi się zupełnie inaczej. I na przykład weźmy, przepraszam, że panie konsulu, że o historii, tam swoje 5 kopiek. Na przykład Piłsudski jest bohaterem narodowym w Polsce, szanowanym i poważanym. Na Białorusi no nie jest bohaterem narodowym.
W Wielkopolsce też nie za bardzo.
Dokładnie.
Wielkopolska oddzielnie. Wielkopolska to ja wiem.
Mała różnica.
Ale rozumie pan, to jest tak skomplikowane i właśnie kultura jest po to, żeby to wszystko puścić won. Tylko sztuka ratuje to wszystko. Tylko sztuka, tylko kultura, bo jak tak grzebać w tej historii i na to brać, skupić się na tym, to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
To też właśnie bardzo się cieszę, że tego typu inspiracje, tego typu działania mają miejsce. Jednak, no tak jak mówię, stoi to w jaskrawej sprzeczności do pewnych działań politycznych na Ukrainie i my możemy tutaj walczyć poprzez kulturę, tylko rozmowę. A podam taki przykład, jeszcze się tak bardzo dobrze tym tematem nie interesowałem. Zbrodni ludobójstwa, dla którego no, w tej chwili poświęciłem 12 lat życia. Miałem swojego czasu okazję wynajmować pomieszczenie Ukraińce, która tutaj w Polsce wyszła za mąż. No i niestety nie usłyszałem zbyt dobrych słów od niej. Mianowicie powiedziała coś takiego: jestem ukraińską nacjonalistką, jeśli mielibyśmy zrobić to samo, to byśmy to zrobili.
I to mogę coś dodać?
Nie zabrzmiało
ja
dobrze.
Ja właśnie przyjechałam teraz z Ukrainy, ale jestem też Ukrainką i w Poznaniu kiedyś mieszkałam przez rok, studiowałam język polski i mówiłam wprost swoim przyjacielom z Ukrainy i absolutnie jakby jestem przekonana do tego. Mówię wprost, ja kocham Polskę. Bardzo mi się podoba ten kraj, bardzo mi się podoba kultura polska. Jestem Ukrainką, nie mam karty Polaka. Mam pochodzenie polskie, tylko byliśmy wychowywani jako Ukraińcy. I parę miesięcy temu po mojej audycji w Lublinie, która się nazywa Bez Granic i jest głównie dla studentów obcokrajowców w Lublinie, ale nie tylko, po rozmowie między innymi o pomarańczowej rewolucji, bo to była akurat rocznica, wychodzę ze studia, idę przez miasteczko akademickie w Lublinie. Rozmawiam ze swoimi gośćmi, którzy to byli jeden pracownik uczelni, doktor, a drugi pracownik urzędu, Ukraińcy, mieszkający od lat w Polsce. Rozmawiamy w swoim języku, po ukraińsku i nagle pani jedna, starsza pani, mi mówi po prostu wprost w twarz, proszę mówić po polsku. A ja mówię, dlaczego? Przecież my znamy język polski, ale rozmawiamy tutaj ze swoimi przyjaciółmi po ukraińsku. Mhm. A ona mi mówi, proszę iść na film Woleń i wtedy pani zrozumie, dlaczego trzeba rozmawiać po polsku i w ogóle pani powinna nas przeprosić. Mówię, no przepraszam panią. I no oczywiście, ja sobie poszłam dalej, ale mi się po raz pierwszy zdarzyło od... Ja jeżdżę do Polski na różne wymiany, na różne stypendia, projekty od 2005 roku. Mhm. I pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Było mi bardzo niemiło. Naprawdę. Oczywiście, to był jedyny przypadek, ale ja się spotkałam głównie w Polsce z ogromną serdecznością, z ogromnym otwarciem. Ja jestem dumna z tego, że ja na przykład mogłam kilku Polaków uczyć ukraińskiego, ale natomiast jak przyjeżdżają też Polacy do Ukrainy, do Lwowa, czy do mojego miasta Tarnopola, to też staram się im na wszelki sposób pomóc. Czy to turyści, czy to jacyś, nie wiem, naukowcy, czy artyści, jest zawsze, po prostu oddaję wszystko, żeby ci ludzie czuli się tutaj komfortowo, więc zależy tak naprawdę wszystko od ludzi.
Od człowieka, oczywiście. I to ludzie są dobrzy albo źli, a nie narody.
Co więcej, z waszego towarzystwa kiedyś tutaj w Poznaniu dowiedziałam się od pewnej pani, być może pani ją zna, Krystyna Liminowicz, którą serdecznie pozdrawiam. Dowiedziałam się na przykład, że jest tutaj u Dominikanów ikona z mojego Tarnopola, z katedry obecnie grecko-katolickiej, że część Tarnopola jest tutaj w Poznaniu, tak daleko od domu. I to dla mnie było niezwykłe, że ja się spotykam zawsze z tym dialogiem. Więc oczywiście pan może mieć różne zdania na temat historii i tak dalej, ale jednak kultura, ona i tak łączy. I jakby możemy dużo dyskutować na tematy historyczne, jednak ja po prostu mówię wprost, że należy dążyć, właśnie patrzeć tą w przyszłość. Jesteśmy bardzo podobnymi narodami, mamy bardzo dużo wspólnego i też odmiennych rzeczy i musimy właśnie nawzajem uczyć się tej odmienności.
Bezwzględnie się z panią zgadzam. Powiem tak, miałem okazję 3 lata temu pomagać tutaj koledze, Ukraińcowi z Kijowa, który akurat przyjechał do Poznania, żeby po prostu uciec od poboru do wojska tak naprawdę, bo powiedział sam mi w rozmowie ze mną, długo, długo, wiele godzin rozmawialiśmy, że no, nie wydaje mu się sensowne iść na tą wojnę i ginąć w imię bliżej nieokreślonych idei, których on oczywiście nie rozumie. I powiedział mi takie dość dziwne zdanie, że on się tutaj dziwnie czuje, bo mówi się, że tak powiem, to są jego słowa, tak? Pozytywnie o tym całym banderyzmie, przed którym on uciekał z tego Kijowa, tak? Także taki...
Nie, to ja też nie rozumiem.
Co to znaczy, że się mówi tutaj...
Pozytywnie w sensie takim, że się po prostu jakby spotkał z takimi zdaniami. Zresztą też słyszałem wielokrotnie, że historię zostawmy tamtemu państwu, ich bohaterów i tak dalej. Nie wtrącajmy się w to. No, proszę mi wybaczyć, ale w tej dyskusji, którą wtedy podjąłem z nim, porównywaliśmy to do III Rzeszy i wyobrażaliśmy sobie sytuację, w której powiedzmy, no nagle zaczyna się gloryfikować Hitlera, Goebbelsa czy innych tego typu. I to są jego słowa, to były jego słowa. On tutaj się właśnie dlatego znalazł. Cały czas zresztą z nim mam kontakt. Pojawia się, wiadomo, tam były te problemy, do tej pory musiał wyjeżdżać na 3 miesiące, wracać, żeby tam otrzymywać te wbicia w paszport. Nie?
Mam takie dane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że w tym roku, w lutym, Urząd Wojewódzki odnotował taką samą ilość spraw dotyczących udzielenia pobytu, czy to czasowego, czy stałego. Głównie, w głównej mierze to są obywatele ukraińscy. To jest taka sama ilość w lutym, jaka była w 2016 przez cały rok. Nie? Także naprawdę mamy obywateli ukraińskich bardzo dużo i wydaje mi się, że jeśli nie zaczniemy sobie wyrównywać się w takim sensie, że mówić wprost o historii,
no właśnie,
prawdy, oswajać się z tą prawdą, to trudno nam będzie nad tym pewnym strachem zapanować. Pewne rzeczy trzeba powiedzieć wprost, trzeba stanąć w prawdzie i wtedy można zacząć budować chyba od nowa. Na początku ten mój taki trochę kij w mrowisko, czy to jest inwazja. Myślę, że dla wielu poznaniaków, słysząc ten język, jak jeszcze nie rozróżniamy, czy to jest ukraiński, czy to jest rosyjski, wzbudza to pewne zdziwienie, dlatego że chociażby, że przez wiele, wiele lat tego języka się wokół nie słyszało.
Kultura jest bardzo ważną rzeczą, ale jeżeli...
To dobrze, jeżeli, czy źle, bo ja straciłem orientację.
Dobrze. Nie, bardzo dobrze.
Ale dobrze czy źle, co?
Z tym językiem, bo ja straciłem orientację.
Nie, ja tylko mówię, że powinniśmy mówić jasno i wprost o pewnych, o historii, po to, żebyśmy właśnie mogli budować pomiędzy sobą ten pomost,
ja
oparty
wprost
na kulturze.
Miałem taką sytuację, zdarza mi się prowadzić różne prelekcje i wykłady, gdzie mnie zapraszano. Miałem taką sytuację, gdzie ja jestem generalnie wrogiem nacjonalizmu, szowinizmu, wszelkich tego Rozumiem. Typu przejawów w każdym narodzie, w każdym. I proszę sobie wyobrazić, że na tym spotkaniu przeżyłem atak polskiego nacjonalisty, który powiedział, zarzucił mi, że ja kresami i ludobójstwem to zajmuję się tylko po to, żeby obrzydzić Polakom nacjonalizm. A ja mu powiedziałem, zgadza się. I polski nacjonalizm, i ukraiński, i niemiecki, i rosyjski, i każdy inny, ponieważ on prowadzi do negacji innych narodów.
Fantastyczna puenta pierwszej części programu. Teraz ja myślę, że posłuchamy sobie piosenki mojego ukochanego zespołu Piatnica, od którego zaczęło się moje zainteresowanie.
Я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки.
Я сам не видел,
но мне так сказали.
Я солдат,
и у меня нет башки. Мне обрели ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама, залечи мои раны.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа?
Я солдат.
Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Последний вагон, самогон, нас таких миллион.
Во-о-о-о, я солдат.
И я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война, теперь ты довольна.
Я солдат,
недоношенный ребенок войны.
Я солдат,
мама, залечи мои раны.
Я солдат,
солдат забытой богом страны.
Я герой,
скажите мне, какого романа? Soldier,
soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, 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 I'm a 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 soldier, 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 я солдат, недоношенный ребенок войны,
я солдат,
мама залечимая рана,
я солдат,
солдат забытой богом страны,
я герой,
скажите мне, какого романа?
Kochana Piatnica wreszcie wybrzmiała na antenie Polskiego Radia Poznań, doczekałam się. A w międzyczasie, jak Państwo słuchali Piatnicy, my zresztą też, rozmawiałyśmy z panią Oleną Gomeniuk z Zakładu Ukrainistyki UAM o języku ukraińskim.
Właśnie chciałam powiedzieć, że mam teraz okazję właśnie pracować jako lektor języka ukraińskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i powiem szczerze, że jestem zachwycona tym, jak studenci są nastawieni, jak się uczą języka polscy studenci ukraińskiego, jak są zainteresowani. Również mogę powiedzieć o tym, że miałam do czynienia też z Ukraińcami też w Poznaniu, którzy się uczą polskiego i mogę powiedzieć, że to jest taki też bardzo dobry temat dla naszej wspólnej takiej współpracy w ogóle, to, że i jedni, i drudzy się uczą języka. Też miałam do czynienia, żeby uczyć właśnie takich pracowników polskich, też języka ukraińskiego, którzy chcieli się zapoznać po prostu z tym językiem, kiedy mają do czynienia z pracownikami z Ukrainy. I to było dla mnie po prostu zaskoczenie, bardzo miłe, że i z jednej strony, i z drugiej strony osoby się uczą chętnie i jednego, i drugiego języka. I największe zaskoczenie, co po jednej stronie, po drugiej stronie osób, jest to, że jak te języki są bardzo podobne. Po prostu wszyscy myślą, że ukraiński, no to jest coś takiego samego jak rosyjski. Którzy się uczyli rosyjskiego wcześniej, po prostu jak zaczynają uczyć język ukraiński, mówią, ale to brzmi zupełnie inaczej. Bo myśleliśmy, że nie, ale naprawdę jest bardziej podobny do polskiego.
No, jak to się, fantastycznie, jak uczyć się zawsze się trzeba, ale ja mam tylko takie konkretne pytanie. Tak. Jak już gadamy o tej, rozmawiamy sobie o tej kulturze, i mówimy, właściwie posługujemy się ogólnikami, że należy, że kultura buduje, że pomosty. Co mogłaby pani polecić?
Z literatury
ukraińskiej.
Według mnie, to znaczy moją współczesnym takim znanym pisarzem jest Oksana Zabuszko. To jest moja ulubiona autorka. Także polecam, zwłaszcza ostatni taki zbiór prac, który nazywa się I znowu wsiadam do ciągu. I bardzo ciekawe takie eseje, wywiady dotyczące okresu, w którym teraz przybywa Ukraina.
Czy to nie jest jednak tak, że jest pewien taki odgórny na samej Ukrainie taki trend, odgórny w takim sensie, że też uprawomocniony, żeby jednak język rosyjski całkowicie wyrugować z tej rzeczywistości ukraińskiej i forować ukraiński, bo do mnie dochodziły takie słuchy właśnie,
To są słuchy. Naprawdę na co dzień ludzie się posługują w tym językiem, w którym im jest wygodnie. I nie ma czegoś takiego, że komuś zakazują mówić w języku rosyjskim czy coś takiego. Normalnie są w szkoły, jest dużo szkół z nauczaniem jakby w języku rosyjskim. Dla Ukraińców to jest sytuacja codzienności, że ktoś rozmawia po ukraińsku, ktoś rozmawia po rosyjsku.
Byłem w Lwowie i kupowałem bateryjki mówiąc po rosyjsku, to byłem taki, że tak powiem, spojrzała się na mnie Ukrainka bardzo złym wzrokiem, bardzo złym.
Nie było dawno na wystawie.
Ale uwaga, było to w 2009 roku, czyli bardzo, bardzo, w Lwowie.
Ja muszę panu powiedzieć, że jestem tym zdziwiony, dlatego że we Lwowie wystarczy mówić po polsku, żeby być dobrze zrozumiałym. Taka jest rzeczywistość Lwowa.
Ale ja chciałem trenować swój rosyjski.
To może zbudziło zdziwienie, wie pan, tej ekspedycji.
A jak już mówimy o Lwowie, to mają państwo świadomość, że na muzeach historii we Lwowie są napisy, gdzie wymienia się wśród najeźdźców niemieckich, na przykład i rosyjskich, radzieckich, również najeźdźców polskich. Że sam Lwów nie za bardzo może się z tą historią uporać i nie sam do końca Lwów akceptuje to, że jednak kiedyś,
szkoda,
że te korzenie
ma
Polski.
To piękne miasto w końcu
to wszystko może panie, że przejdziemy do kultury.
Teraz już nie.
Może jednak wróćmy do tej.
Tak.
Do sygnału kultury.
Mariana Kryl, proszę bardzo. Wracamy z Marianą Kryl.
No właśnie, chciałam odnieść się do tego, co tutaj Olenka o języku powiedziałam. Radio Ukraińskie, Narodowe Radio Ukraińskie, które obecnie jest w reformie i mam nadzieję, że dużo pozytywnych zmian będzie w Radiu Narodowym. Od 16 lat robi piękną akcję, która się nazywa Ukraińskie Dyktando Jedności Narodowej. I w zeszłym roku właśnie z różnych końców świata wspólnie pisali ludzie dyktando ukraińskie. Można było tego słuchać w internecie. Było duże studio w Kijowskim Uniwersytecie w korpusie, w budynku czerwonym, tak, w Machu Czerwonym. To jest taki słynny budynek. I my w Radiu Lublin, gdzie kiedyś pracowałam, też pisaliśmy dyktando w studiu z osobami z filologii ukraińskiej obu uniwersytetów, KULU i UMTS-u, ze studentami ukraińskimi, z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie. Było bardzo fajnie, mieliśmy wejście na żywo do studia kijowskiego, po czym powstał właśnie reportaż autorstwa Mateusza Sadowskiego. Tak naprawdę nie o dyktandzie, nie o polityce, nie o historii, a o języku. I jedna z gości po reportażu, bo jest tak jak audycja jest, później jest gość, powiedziała, że taki reportaż trzeba włączać polskim uczniom, którzy czasami nie szanują swój język. Więc ja bym chciała powiedzieć, że właśnie w takich językowych również i kulturowych rzeczach jest bardzo dużo tego, co może nas rzeczywiście połączyć. A jeszcze wracając właśnie do ukraińskiej wiosny i to, że rzeczywiście czasami jest język ukraiński odbierany jako język rosyjski, to przykład z dziś, kiedy na początku projekcji filmu pod Poznaniem jedna z nauczycielek powiedziała: o, jaki piękny rosyjski. Mówię, nie, to jest język ukraiński. Mówię, naprawdę? Myślałam, że to samo. Właśnie, nie to samo, absolutnie.
Ale to nie musimy języka rosyjskiego w szkole.
Ale to jeszcze musimy bardzo dużo pracować nad tym, żeby przybliżyć wszystkim, że język ukraiński jest językiem ukraińskim, że nim się posługują na Ukrainie, że Ukraina ma literaturę ogromną, bardzo bogatą, bardzo ciekawą w swoim języku, że są zespoły ukraińskie śpiewające po ukraińsku, artyści. No, nie będę tutaj mówić, wiemy o co chodzi.
Ukraińska wiosna dalej trwa.
Tak.
Ja obiecałam panu konsulowi, więc słowa dotrzymuję. Chcieliśmy zaprosić, tak, na koncert poniedziałkowy.
Tak, chcieliśmy zaprosić na poniedziałkowy koncert zespołu Wołyńskiego Państwowego Chóru Ludowego, zespołu z Łódzka, który w samej nazwie tkwi pewien haczyk, dlatego że to nie jest chór de facto, tylko zespół pieśni i tańca. Więc wszystkich miłośników kultury, szczególnie kultury ludowej, zapraszamy na fenomenalny występ. Jeden z najlepszych ukraińskich zespołów jest w Poznaniu w poniedziałek, Teatr Muzyczny o godzinie 19:00. Bilety w cenie kilkunastu złotych. Zapraszamy.
Porozmawiamy jeszcze może dalej o języku, tak? Czy dla mnie takim zaskakującą rzeczą była informacja, że ta współczesna literatura ukraińska, ona też dotyka takich sfer, powiedziałabym, które są dosyć specyficzne dla tego regionu ukraińskiego, że to jest literatura, która się trochę wyróżnia od na pewno literatury w ogóle rosyjskiej, jak najbliższego, najbardziej takiego sąsiada, który miał chyba największy wpływ na przez wiele, wiele dziesiątek lat na tożsamość Ukrainy. Jaka jest ta literatura
No, to jeżeli mówimy o współczesnej literaturze ukraińskiej, to ona jest bardzo różnorodna. My mamy pisarzy z zachodu, z centrum, ze wschodu Ukrainy, którzy piszą o innych tematach, o innych problemach. I są potrzebni tylko dlatego nawet, żeby czasem zrozumieć wewnątrz Ukrainy, jaki jest świat, jaki jest Ukrainiec w różnych częściach Ukrainy. Także oczywiście współcześni pisarze podejmują takie różne tematy, właśnie nawet dotyczące Europy, świata. I jest ta literatura bardzo ciekawa, zachwycająca. Dlatego możemy powiedzieć, że powstaje tylu tłumaczeń współczesnych pisarzy, tak samo Andruchowicza, Jurija Andruchowicza, czy Oksany Zabuszko, czy
Prochalski,
Żadana. Te współczesni pisarze, znaczy ci współcześni pisarze, ich twórczość jest po prostu teraz tłumaczona na mnóstwo języków świata. I to jest bardzo zaskakujące, że teraz właśnie ta literatura wchodzi w świat samodzielnie, jako literatura ukraińska, a nie literatura, powiedzmy, z czasów Związku Radzieckiego.
A w sztukach plastycznych są pani zorientowane?
Tak. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o media art, to na przykład w tym roku po raz kolejny gościliśmy na Ukraińskiej Wiośnie jednego z najbardziej znanych współczesnych artystów, Serhija Petluka, który w zeszłym roku zdobył bardzo prestiżową nagrodę w Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam teraz nazwy tej galerii, ale to jest bardzo prestiżowa nagroda. Jest jedynym ukraińskim artystą, który właśnie po raz pierwszy zdobył tę nagrodę. Poza tym mamy bardzo dobrą i ciekawą szkołę w Kijowie, jeżeli chodzi o sztuki wizualne. Pinczuk Art Center, które to jest galeria w Kijowie, która naprawdę dużo robi dla rozwoju tej sztuki współczesnej. Więc z jednej strony to, a z drugiej strony na przykład ta Lwowska Szkoła Ikonopisarstwa, też wystawa tutaj jest w ramach Ukraińskiej Wiosny. I ci artyści naprawdę bardzo często mają wystawy, nie tylko na Ukrainie, również na Słowacji, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. To też jest bardzo interesujące, ale jest oczywiście i tradycja, czyli to jest, nie jest tak, że to tylko dziś, teraz, tak, współcześnie, ale również to się rozwijało na przestrzeni czasu.
No też fotografików mieliśmy, kapitalnych wręcz. Mieliśmy dwie wystawy, jedną z Antona Sołomuchy z światowej sławy fotografika, który obecnie jest w Paryżu. W tym roku taki Grand Prix, jednej z najlepszych światowych nagród fotograficznych, zdobył z kolei młody Ukrainiec, który wystawiał u nas swoje prace, o ile się nie mylę, tak, w Urzędzie Wojewódzkim, prezentował wystawę Weterani. To w ogóle jest świetna historia. On przyjechał do Poznania kilka miesięcy wcześniej na nasze zaproszenie. Zaprosił do tego projektu naszych poznańskich kombatantów. Oni byli wzruszeni, że ktoś o nich pomyślał. Fotografował ich w ich własnych domach i później pokazał ich postacie na tle fotografii podobnych portretów kombatantów z całego świata. To było coś niesamowitego i bardzo się cieszę, że nasze stowarzyszenie mogło sprawić, że w tym wielkim międzynarodowym projekcie Poznań był bardzo wyraźnie, jako jedyne polskie miasto, zaakcentowany.
A poza tym na Ukraińskiej Wiośnie teraz przybywa znany ukraiński pisarz Bohdan Kolomyczuk, który akurat ma rezydencję miesięczną, za kilka dni ona się skończy, i pisze akurat powieść kryminalną, gdzie pojawi się Poznań i Lwów.
Fantastycznie.
To jest naprawdę bardzo fajne.
Mark, powiedz mi, bo dwa lata temu bodajże była wystawa Alesia Puszkina w Poznaniu. To jest białoruski artysta.
Rok temu chyba. No,
będzie chyba z dwa, tak, jeśli chodzi
o to.
Strasznie. Zaraz musimy kończyć program, ale jeszcze sobie porozmawiamy o Alesiu. Tak. Aleś jest artystą takim, który generalnie istnieje w świadomości świata, jako artysta, który w pewnym sensie zmaga i polemizuje się z reżimem, powiedzmy, białoruskiego rządu, białoruskiego systemu politycznego. Czy to nie jest tak, że wielu artystów właśnie istnieje w takiej naszej świadomości, powiedzmy, w uproszczeniu Zachodu, poprzez tą kontestację i odniesienie się cały czas do swojej takiej sytuacji politycznej właśnie bardziej?
No, to jest w ogóle kierunek w sztuce, który się nazywa political art, ale tu, jak mówisz o Alesiu Puszkinie, tu jest ciut inna sytuacja. To właśnie, od czego pani zaczęła, to już właśnie będziemy kończyć, to ja zakończę. Czy mamy się bać Właśnie Aleś Puszkin nie ma strachu. On się nie boi po prostu. I właśnie o tym jest jego sztuka, o człowieku, o, w ogóle o świecie bez strachu. Bo jak każdy reżim, jak każda dyktatura, ona rządzi poprzez strach, poprzez, że ludzie się boją. A to jest człowiek, który się nie boi.
Mark, myślę, że to jest idealna puenta. Dokładnie. Czyli nie boimy się nie. naszej historii. Odważnie o niej mówimy, ale poznajemy się, szanujemy się.
Po strachu człowiek nie mamy, robi się chory.
Nie mamy wyjścia, nie? Jesteśmy sąsiadami. Dokładnie. Polska, Ukraina i Białoruś. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. A my z Arsenałem Kultury widzimy się już za tydzień.
Arsenał Kultury.